посиденьки.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór, Małgorzata Frymus.
Witaję Was serdecznie, Iwan Syrnek.
No i uroczystości za Wami.
Odetchnęłaś, widzę.
Ja myślę, że ja to tam mam małe powody do wielkich oddechów, ale Wy i cała parafia, bo od tego powinniśmy się zacząć, ale także związek, bo przecież większość brała udział w wydarzeniach 60-lecia parafii grecko-katolickiej w Szczecinie.
W Szczecinie, tak.
Ale także 70 lat w ogóle greko-katolików na Pomorzu Zachodnim.
No i chyba najważniejsze 70 lat akcji Wisła, tak?
Też pamiętajmy, że gdyby nie akcja Wisła, to po prostu greko-katolików na Pomorzu Zachodnim by nie było.
Zdecydowanie. Gdyby nie akcja Wisła, gdyby nie deportacje, wysiedlenie, dzisiaj tego święta, 70 lat cerkwi grecko-katolickiej na Pomorzu, najprawdopodobniej by nie było.
O tym też mówi biskup kościoła grecko-katolickiego diecezji wrocławsko-gdańskiej, bo udało mi się księdza biskupa Włodzimierza Juszczaka namówić na rozmowę, że przecież tutaj nigdy nie było osób z obrządkiem bizantyjskim, dlatego że po prostu trochę inaczej te granice przebiegały. A trochę trudno jest jeszcze na podsumowanie, dlatego że wczoraj była bardzo ważna uroczystość. Z jednej strony powiedzielibyśmy odpust, czyli najważniejsze takie święto to parafialne.
Pokrowy Preswiatowej Bohorodycy, tak?
Tak, ale też.
Ale też. Najmłodsze święto, niedawno ustanowione, święto zachysnika Witczyzny, święto Zbrojnych Sił Ukrainy, tych, którzy walczyli i walczą o niepodległość państwa ukraińskiego.
Czyli to można powiedzieć, że to jest takie święto żołnierza polskiego, jak my mamy 15 sierpnia, czy troszkę
tak, takie.
Bardzo ważne, ale jeżeli pozwolisz, ja wiem, że powinniśmy dzisiaj się jakby trochę też skupić na tej uroczystości, bo no bardzo ważna jest i dla Ukraińców, i dla całej Ukrainy, ale jednak, no nie chcę powiedzieć bliższa ciału koszula, ale coś takiego jest jednak, sporo się wydarzyło przez tych ostatnich dni i chciałabym, żebyśmy się dzisiaj na tym skupili.
No, bardzo było podziw różnych, choćby wystawka miniatur cyrków, roboty, jakie pokazał Michał Warchił.
Będę rozmawiała też z Michałem.
O, proszę bardzo.
Warchiłem, to w ogóle
taki sentyment, ja думаю, że taki sentyment, jaki wynika z lubowi do swojego korzenia, do tego, co wtracone. Nie prosto tak można, każdy może stać takim, skażemy, autorem, czy takim modelerem. Skażemy sobie tych cyrkowych. Tam trzeba coś mieć, trzeba mieć w duszy, trzeba mieć lubow do tego i pragnąć tego.
Jakie jest najlepsze krycie dachem?
No ciężko mi tutaj powiedzieć, są różne rejony i różne miejsca. Czy to będzie gąd, czy to będzie słoma, czy coś innego?
Myślę, że gąd, tak mi przynajmniej pan Michał powiedział. I jeszcze nawet nie wiem, czy to udało ci się tego dowiedzieć, że najlepiej, jeżeli drewno jest niecięte, ale rwane. No ale o tym to też za chwilę. Ale może jeszcze wcześniej warto byłoby powiedzieć o tych przepięknych ikonach.
Pani Ania, dumaj, że wielka artystka, po którą, że niedługo poczujemy.
Na początku swojej drogi.
Це початок, правда? Але як бачилаш реакцію людей, які там були, викликала несамовиту таку душеву реакцію тих людей. Вони несамовито були вражені іконами, які побачили. Я також, скажу щиро, став ближче біля тих ікони і придивлявся. Є щось несамовитого в тому, що вона робить.
Є щось несамовитого, тим більше, що з однієї сторони, jeżeli państwo mogą jeszcze je przez chwilę zobaczyć w cerkwi, ale one z jednej strony nie są ferią barw, bo tam nie ma złota, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do ikon, ale one są jednak wielobarwne. Choć prawie monochromatyczne, to wielobarwne.
Ale chyba...
A z drugiej strony bardzo głęboko sięga do tradycji, prawda?
Tak, i chyba sama zauważyłaś, że ona wyklikuje w tebie wszość taką niesamowitą reakcję. Ty stoisz na tej ikonie i zadumujesz się. Дуже часто ми переходимо від ікони до ікони. Ні, тут кожного та ікона затримує.
Chwileczkę o tym porozmawiam, bo proszę Państwa, mam nadzieję, że uda mi się na dłuższą rozmowę, a nie kiłek namówić, ale to dopiero być może w następnych naszych programach. To dzisiaj ja myślę, że jeżeli nam się uda chociaż troszeczkę opowiedzieć o tym, co się zdarzyło w ciągu ostatnich kilku dni, to będzie fantastycznie.
І хіба також треба сказати, що взагалі цілий процес підготовки і реалізації того нашого святкування, це таке було душевне, таке виклик погадів, правда, бо маємо з одного боку ікону, з другого боку вертаємо до мініатюр церков, а інакше кажучи, до того нашого минулого, того, що втрачене, часто забуте вже, чого вже немає. Ну і ще такий маленький акцент на кінець, тобто українська вишивка, українські костюми, українські рушники, правда? Це таке доповнення того всього.
Та dzisiaj так спробуємо хоч трошки о тим поповідати, бо то не таке просте.
То що ж, може почнемо з розмови, яку провела Małgosia Frymus з його екселенцією єпископом Володимиром Juszczakiem.
No to zapytam wprost, czy ta parafia w Szczecinie, parafia grecko-katolicka, jest jakoś dla diecezji ważna?
Wszystkie parafie są ważne. Nie ma takiej parafii, która byłaby nieważna. Wszystkie, chociaż nie wszystkie, są takie same. I tutaj nie mówię o tym, o ludziach, bo ludzie wszędzie są tacy sami. I każdy człowiek to jest wartością dla nas bardzo, bardzo ważną i wielką. Natomiast na pewno w naszej rzeczywistości parafie miejskie, wielkomiejskie mają większą perspektywę. Dlatego, że tutaj ludzie ściągają z różnych mniejszych miejscowości, tutaj się uczą, tutaj się osiedlają, zakładają rodziny i mieszkają. Natomiast w miejscowościach małych jest problem taki, że młode pokolenie ucieka właśnie do większych miast i tam zostają tylko starsi i prawdopodobnie część tych naszych takich małych parafii w małych miastach czy w wioskach, które mamy, no trzeba po prostu będzie z czasem zlikwidować. Ale póki są ludzie, nawet niewielka grupa, to odprawiamy.
To moje pytanie wydaje się troszeczkę banalne, ale ponieważ dla mnie, ja znam mniejszość ukraińską i grekokatolików, odkąd ja pracuję, więc oni są dla mnie od zawsze. Ale jak teraz poznawałam historię, to się okazuje, że to wcale nie jest takie oczywiste. Aż trudno powiedzieć, że do 1989 roku oficjalnie kościoła grecko-katolickiego jakby u nas w Polsce nie było. Oficjalnie, bo nie można było budować, nie mieliście własnej parafii, oficjalnie cały czas używam tego słowa, bo przecież były różne dekrety i różne umowy. To nieprawdopodobne. Podobne. To przecież było trudno zbudować. Wszystko jest praktycznie nowiutkie. Ile 20 lat mają struktury?
To znaczy, może też powiem inaczej od końca, jak pani mówiła. Kościoły wschodnie katolickie, ich jest 23, w łonie kościoła katolickiego i oprócz tego kościół rzymskokatolicki. No wszyscy tworzymy jedną wspólnotę, jeden kościół powszechny. I ta nasza obecność to jest naprawdę no, wieczna, wiekowa. Jesteśmy od bardzo dawna. Powiedziałbym jeszcze dalej, nawet, że w 988 roku, nie tysiąc, tylko 988 roku, jak Ruś Kijowska pod zwierzchnictwem księcia Włodzimierza Wielkiego przyjmowała chrzest, to przyjmowała go w czasie, gdy Kościół powszechny był jeden. Znaczy wschodni i zachodni mieli swoje ryty, swoje odrębności, ale wszyscy byliśmy jedno. To jest dopiero późniejszy czas, kiedy ta jedność została rozerwana, natomiast Unia Brzeska w 1596 uważamy ją za powrót do tej pierwotnej jedności, która była wcześniej. Natomiast gdy chodzi tutaj o ziemie zachodnie w ogóle, nas tutaj w ogóle nie było przed laty 70. W ogóle nas nie było tutaj. Myśmy byli na terenach południowo-wschodnich.
Można powiedzieć, że tak w ogóle was nigdy przedtem nie było, tak tutaj?
Nie, tutaj nie, tutaj jest, to znaczy byli przed wojną, w czasie wojny nasi ludzie, którzy byli wywiezieni na roboty. No, nawet moja mama niedaleko stąd, teraz troszkę za granicą, z rodzicami była tutaj właśnie w okolicach Szczecina. Na robotach w latach 40., 40 chyba 3 do 5. I stąd wracali potem do domu, ale nie wrócili, bo tam domu już nie było. Natomiast no, myśmy tutaj zostali wysiedleni na ziemie zachodnie i północne, tak zwane ziemie odzyskane w roku 47, czyli latem 70. Przez lat 10 do roku 57 praktycznie w ogóle myśmy nie mieli żadnych praw, nawet odprawiania, nigdzie nasze nabożeństw nie było, ani mówienia. No, jeżeli tam wyświętowali według kalendarza juliańskiego ludzie nasi, to zasłaniali okna tak, żeby nikt nie usłyszał, nie zobaczył, nie pomyślał, nie wydał. Potem powstały pierwsze parafie, znaczy parafie, to są placówki duszpasterskie, nie placówki duszpasterskie się nazywały, czyli takie nieformalne wspólnoty, gdzie były nabożeństwa za łaskawym pozwoleniem państwa komunistycznego. I
ale
tak było.
Bardziej przyzwolenie niż oficjalny glejt,
nie,
prawda?
To nie, absolutnie, te parafie nie były oficjalne. Tutaj nie było oficjalnie, kościół nie istniał, żadnych praw. To tylko po prostu no, w ramach kościoła rzymskokatolickiego nam pozwolono, żebyśmy mogli odprawiać. Ale żadnych praw, żadnych parafii, żadnych proboszczów, żadnych wikariuszy, żadnych pozwoleń na budowę, na drukowanie modlitewników. Nic, nic, nic. Aż do 1989 roku. Dopiero na podstawie ustawy o stosunku państwa kościoła katolickiego z 17 maja 1989 roku otrzymujemy, zyskujemy osobowość prawną i dopiero wówczas możemy istnieć, mieć prawa, budować, tworzyć parafię, najpierw jedną diecezję, potem dwie diecezje, metropolię, no i coś robić oficjalnie. Natomiast problem jest taki, że przez tych lat, w tej chwili 70 od wysiedlenia, no niestety są też i straty, to znaczy wielkie, bo jest asymilacja. Ci, którzy nie mogli uczestniczyć w życiu kościoła swego, niektórzy poszli kościoła rzymskokatolickiego, niektórzy do kościoła prawosławnego, niektórzy w ogóle nigdzie nie poszli, inni wyjechali na zachód. Straciliśmy bardzo dużo i też nigdzie nie poszli, albo poszli tam i tam są. Także to jest taka no, bardzo, bardzo powiedzmy nasza trudna ta rzeczywistość w okresie powojennym.
Rzymokatolikom było trudno, a z tego wynika, że grekokatolikom było 10 razy trudniej. Tylko jedno pytanie, bo zaraz idziemy na wystawę. Dlaczego komuniści tak bardzo się grekokatolików bali?
Patrzyli się na wschód. Znaczy w 1946 roku w Lwowie, w Związku Radzieckim, został zlikwidowany kościół grecko-katolicki. Dwaj biskupi, znaczy biskupi tamtejsi, którzy byli po drugiej stronie granicy, zostali wywiezieni na wschód, na Syberię, aresztowani, włącznie z arcybiskupem Lwowa Slipym, Józefem Slipym. Natomiast tak samo i nasi biskupi przemyscy, dwaj, Josafat Kocyłowski, Chryori, zostali też wywiezieni tam, zginęli na wschodzie, jako męczennicy, umarli w łagrach. Polska była państwem komunistycznym, patrzyła się na wschód. Oficjalnie kościoła nie zlikwidowała, no ale robiła, ale część, około 500 000 Ukraińców wysiedlono na wschód, resztę rozegnano na zachód i mówi, nie ma problemu.
Czyli... Czemu się tak bardzo bali grekokatolików? No bo to jest pytanie, no czy, cóż takiego? No przecież ani to taka wielka grupa nie była, porządni
bali
ludzie.
Się, bali się nie tylko grekokatolików, w ogóle Ukraińców się bali. Dlatego, że no, założenie było takie, że Polska jest państwem powojenna, tak, jednorodnym, nie ma mniejszości. No i absolutnie ta mniejszość ukraińska, która została, czyli około 150 000 ludzi, ona ma przepaść. Ona po prostu ma zasymilować ją, zintegrować całkowicie, zasymilować się, czyli no, przestać istnieć. A natomiast wyznacznik też, powiedzmy, tożsamości, oprócz narodowości, oprócz języka i tak dalej, no to jest wyznanie, to przynależność kościoła, czyli to trzeba zniszczyć.
Mają Ukraińcy wielką, polscy Ukraińcy, jakbyśmy powiedzieli, wielką, dlatego przetrwała religia i dzisiaj możemy świętować 60-lecie parafii w Szczecinie grecko-katolickiej, 70-lecie na Pomorzu.
I paradoksalnie jeszcze, dzisiaj po latach 70 od akcji Wisła, zamiast tych Ukraińców ubyć, no to i przebywa.
Ostatnie lata, szczególnie, że ksiądz Robert Rosa pełnił funkcję też dyrektora Caritas diecezji wrocławsko-gdańskiej kościoła grecko-katolickiego, biorąc pod uwagę sytuację na Ukrainie, że to z tego powodu też ważna parafia, dlatego że to spojrzenie na ojczyznę dla kościoła ukraińskiego w Polsce było bardzo istotne. Czy, no, powiedziałabym, zdał egzamin na 6+, nie wiem, czy możemy tak z okazji dzisiaj tej uroczystości parafialnej też tak powiedzieć?
Ja myślę, to się stało na Ukrainie przed kilkoma laty już i trwa do dnia dzisiejszego. No, poruszyło nas wszystkich i porusza. To myślę Ukraińców w szczególny sposób, ale też i Polaków, bo prosto za granicami Polski jest wojna. Po prostu jest wojna. Byliśmy razem z biskupami naszymi na cmentarzu łyczakowskim. Tam obok tej kwatery Orląt Lwowskich, tam jest kwatera ukraińskich żołnierzy, która praktycznie dzień w dzień powiększa się. To właśnie są to ci, którzy giną na wschodzie Ukrainy, były ich rodziny. To jest niestety taka rzeczywistość, która boli. Modlimy się, żeby się zakończyła czym prędzej. Natomiast względem Ukrainy, zwłaszcza tych osób tego wschodu i tych, którzy walczą i tych, którzy tam cierpią, uciekają stamtąd, jakoś trudno być tutaj człowiekiem, który jakoś się nie wzruszy, zaciekawi i nie odpowie. Dlatego też myślę, że ksiądz Robert zrobił wielką i robi dalej wielką robotę, idąc naprzeciw właśnie tym potrzebom ludzi na wschodzie. Oczywiście, że tutaj nie ma mowy o tym, żeby jakoś wspomagać w walce, ale nie o to chodzi, bo to nie możemy się przykładać do śmierci, do zadawania śmierci. Natomiast każda wojna generuje tak wiele sierot, nieszczęścia, tragedii, bólu, cierpienia, że nie można obok tego przejść po prostu tak bez współczucia. I to jest ten plus, to jest to dobro, które on tworzy.
On i też całe społeczeństwo, powiedzmy sobie, że ksiądz sam niewiele by mógł zrobić, gdyby jednak nie parafianie i niekoniecznie tylko grekokatolicy, ale to zostawmy, ja chciałabym na sekundkę jeszcze wrócić.
Na to wydarzenie na wschodzie dotyka nie tylko nas Ukraińców tutaj, którzy żyją w Polsce, ale również i Polaków miejscowych też, bo to wszystkich boli, że za granicą Polski, czy Polaków, czy Ukraińców, tam na Ukrainie jest wojna.
A wróćmy może na sekundkę do historii jakby naszej parafii. Czy gdyby nie ksiądz Borowiec te 60 lat temu przyjechał, tak naprawdę dla niego w bardzo nieznane, dla niego w dość ryzykowne przestrzenie, to dzisiaj byśmy nie mogli mówić o parafii grecko-katolickiej w Szczecinie, czy raczej zawsze, myślę, że jednak Bóg by nie pozwolił, żeby ci ludzie zostali sami, jak biskup sądzi?
No nie wiem, nie chcę tutaj wchodzić w takie dewagacje, co by Bóg pozwolił, nie pozwolił. Nasze doświadczenie, nasz ogląd jest taki, że część naszych wspólnot parafialnych powstała właśnie w roku 57. Niektóre jeszcze na 56, potem 58 również. U nas liczyłem jest jej 15, tych, które rozpoczęły działalność właśnie rok później. Ale potem powstawały następne. Ja rozpocząłem pracę swoją kapłańską w 83 roku w Bartoszycach, w armii właściwie tam, gdzie ta parafia nasza powstała w grudniu 82 roku. Czyli one powstawały, ale oczywiście z każdym rokiem to jest coraz trudniej, bo asymilacja po prostu robiła swoje cały czas, zabierała poszczególnych ludzi całe pokolenia i na pewno te parafie, te miejscowości, które miały wcześniej otworzone parafie, te wspólnoty, czy powiedzmy placówki duszpasterskie zwane, to były w lepszej sytuacji. Natomiast dzisiaj jakby sytuacja się powtarza. Mamy bardzo dużo ludzi z Ukrainy. Mówi się o ponad milionie obywateli Ukrainy w Polsce. Oczywiście może tylu ich nie ma w tej chwili, bo to niektórzy przyjechali, odjechali na pół roku, na kilka miesięcy, sezonowi robotnicy, ale ich jest znacznie. I my w naszej diecezji w tym roku, 2017, rozpoczęliśmy odprawianie nabożeństw w około 20 nowych punktach. Czyli teraz tworzymy dla tych ludzi nasze, może jeszcze nie parafie, bo to parafia powinna, nawet nie ma, powiedzmy, tutaj zakazów. Możemy tworzyć parafie formalne, ale najpierw tworzymy właśnie duszpasterstwa grecko-katolickie. Sprowadzamy księży z Ukrainy, którzy idą do tych ludzi z Ukrainy, tutaj pracujących, i próbują z nich stworzyć wspólnoty. I te wspólnoty powstały, ja tylko powiem, te ważniejsze miasta, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Radom, Bydgoszcz, Świdnica koło Wrocławia, koło 20 nowych punktów i chcemy tworzyć następne jeszcze, aby do tych ludzi, którzy w tej chwili są tutaj w Polsce z Ukrainy, żeby wyjść naprzeciwko ich duchowym potrzebom. Tak. Czyli to nie jest tak, że to, co powstało lat temu 60, to ono jest. Cały czas potem powstawały następne, bo władze zgodziły się na około tylko 20 na początku tych tak zwanych placówek duszpasterskich, ale potem, no powiedzmy, tam coś dochodziło co jakiś czas. Oczywiście, gdy był też kapłan, który był gotowy, tak jak ojciec Borowiec, ojciec Włodzimierz, rozpocząć tę pracę duszpasterską z tymi ludźmi, bo był problem właśnie z księżmi też. Także to nie jest tak, że to powstały wówczas i które nie powstały, to już potem nie powstały. Powstawały również i do późniejszych czasów, ale oczywiście rozwój i ta wspólnota mogła inaczej rozpocząć swoją działalność, żyć inaczej, gdy to zostało uchwycone na początku.
Przecież w gruncie rzeczy, skoro jesteśmy z jednego kościoła, dlaczego to jest aż takie ważne, żeby w tym jednym kościele te ryty, ta różnorodność zachowywała się?
Ja odpowiem też pytaniem, a dlaczego Polacy wyjeżdżając na zachód, do Niemiec, do Anglii, do Włoch, do Hiszpanii, do Ameryki Północnej, do Portugalii, do Brazylii, do Argentyny też tam byłem. Dlaczego chcą swoich nabożeństw? Przecież to jest jeszcze bardziej, to jest sam po swojemu, to jeszcze bardziej ten sam ryt. Mamy inny ryt, mamy inny obrządek, swoją tradycję. Natomiast kościół lokalny to jest ten sam polskość miejscowy, jak i polski kościół, tylko w innym języku. Dlaczego są Polacy w języku polskim swoich kapłanów, swoich nabożeństw, swoich parafii? Bo to swoje.
A może też w tej różnorodności jesteśmy bogatsi?
Jasne, już nawet o tym nie mówię, bo myśmy tutaj, znaczy myślę, Polacy jakoś tak w większości myślą chyba prosto o kościele katolickim jako o kościele rzymskokatolickim. I to jest wszystko. Kościół katolicki to jest kościół rzymskokatolicki. A to jest nieprawda. To jest nieprawda, bo kościół powszechny, kościół katolicki, to jest kościół rzeczywiście ten łaciński, obrządku rzymskokatolickiego, ale są te 23 kościoły, które co prawda są przeważnie mniejsze, są małe wspólnoty, kilkumilionowe, kilkaset, kilkudziesięciu tysięczne nawet i nawet jeszcze mniejsze, ale one są równorzędne, równoprawne z Kościołem rzymskokatolickim jako osoby prawne kościelne. To są takie same wspólnoty mające swoją tradycję i wszyscy razem tworzymy Kościół katolicki, Kościół powszechny, a nie tylko Kościół rzymskokatolicki. To, że on jest większościowym kościołem, to, że jest największy, to nie znaczy, że on tworzy kościół katolicki. Nie, jest jednym z. Natomiast nasze tradycje i kościoła łacińskiego, kościoła grecko-katolickiego, ukraińsko-bizantyjskiego, jak się mówi w tej chwili, to jest ta nomenklatura zresztą stolicy apostolskiej, czy bizantyjsko-rumuńskiego, bizantyjsko-słowackiego, czeskiego, rosyjskiego, białoruskiego i tak dalej, to wszystko nas ubogaca. Nas wszystko ubogaca. To po prostu przez to ta nasza tradycja kościoła katolickiego staje się bogatsza.
To żeby biskupowi czasu zbyt wiele nie zajmować, to kończąc, chciałabym prosić o pozdrowienia dla naszych parafian, dla naszych słuchaczy, ale po ukraińsku. Audycja jest dla mniejszości ukraińskiej. Oni ją słuchają. Jestem pewna, że chcieliby ciepłe słowo usłyszeć od swojego biskupa.
Może najpierw też do Rzymu katolików, do Polaków. Nie dziwcie się, że spotkacie na swojej drodze braci grekokatolików. Tam takich samych katolików, tylko no innej tradycji, innego obrządku. Gdzie na pewno spotykacie wielu właśnie nowo przybyłych z Ukrainy. Mówcie im po prostu, że jest cerkiew tutaj w Szczecinie, że jest w Stargardzie, jest w Wińsku, jest w Koszalinie, jest w Trzebiatowie, w Białymborze i tak dalej. Tych cerkwi naszych jest dużo. Żeby oni po prostu zachowali swoją tradycję. Natomiast no, dla was, drogi bracia i sestry, i tych naszych miejscowych, jak i żywuj tu u Polski, że wid spokon wiku, wid je romadzianami Polski, ale tylko dla tych naszych braciów i sester z Ukrainy, jakie przyjechali szczojno, no paraduję serdecznie słowa pozdrowienia, słowa witań i zaproszę do cerkwi naszych. I tych, jaki chodzić, jaki je na szczodeń, serdecznie witaju i dziękuję za pitrunku naszej tradycji, ale tych, jaki może i zabuli pro swoją tradycję, gdzieś pogubiłeś, szukajcie jej, bo to warto. To je swoje, to je bogactwo, jakie tworzyły nasze baćki, nasze dzidy, nasze mamy, nasze pradzidy. Szukajcie tego bogactwa i nie traćcie, nie gubicie go. A wy, jaki przyjechali тут з України. Пам'ятайте, що не самим хлібом тільки живе людина. Що не можна приїхати тільки на це, щоб заробляти гроші. Вони і так розійдуться. Якщо не ви їх не розпустите, не видасте, то ваші діти це зроблять, чи ваші близькі це зроблять. Натомість ви також пам'ятайте за своє добро духовне. І знайте, що в Польщі є Українська Греко-католицька церква. Що тут у Щецині, на вулиці Міцкевича, 43, церкву можна знайти. Є щонеділі служба Божа тут о 10-й годині. Так що шукайте і пам'ятайте, що вона є всюди там, де ви вийдете за роботою. Не тратьте своєї тотожності, ідентичності. Будьте собою. Тоді, коли ви себе пошануєте, то напевно також і ваші місцеві поляки пошанують.
Початку Małgosiu про ikony i wracajmy do cerkwi.
Wystawa ikon autorstwa Anny Kiłek, którą autorka zatytułowała Wielka Tajemnica.
Mówi ksiądz proboszcz cerkwi grecko-katolickiej w Szczecinie Robert Rosa.
Są to ikony specyficzne, bym powiedział. Dlatego,
no bo czarno-białe.
No nie czarno-białe. Tam można odnaleźć inne barwy, ale te barwy widzimy, kiedy kontemplujemy te ikony. To bardzo wysublimowana twórczość. Ja bym powiedział, że nawet jest to przekroczenie pewnej granicy, ale to jest coś pięknego. Może nie każdy będzie umiał odnaleźć tutaj coś dla siebie, że tak powiem, ale to nie o to chodzi, bo sakrum jest zamknięte właśnie w tym, co nie do końca może jest dla nas na pierwsze spojrzenie zrozumiałe. W tych ikonach jest sakrum. Jestem o tym głęboko przekonany, bo ta autorka młodego pokolenia, pani Anna Kiłek, tak jak ksiądz biskup wspomniał, to jest jakby odtworzenie tego, co było kiedyś. Mam już swoich młodych artystów, którzy umieją pisać ikony, szukają swojego stylu, ale nawiązują głęboko do tradycji.
Anna Kiłek ma swoją wystawę w cerkwi grecko-katolickiej. No i nie ukryłam, przyszłam, myślałam sobie, że tutaj pół cerkwi będzie. To taka skromniutka, ale niezwykła. Jeszcze na dodatek powiem tak. Same prawie czarno-białe te ikony, to takie trochę nie ikony, ale może zacznijmy od początku. Ile ich jest i co one przedstawiają?
To 10 ikon, które przedstawia jedne z najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa. I ikony nie są czarne, bo nigdy nie używamy otwartego czarnego koloru. Jest to ciemny niebieski, jest to ultramaryna i szarości. Znaczy, ikony przedstawiają jakieś wydarzenia z Biblii albo postać świętego.
Są jakieś zasady pisania ikon?
Są zasady, ale nie można jednoznacznie określić kanonu. Tutaj spory są wielogodzinne, więc nie można zdefiniować kanonu. Tak, ale są zasady, tak.
Dlaczego one powstały?
Najpierw powstała ikona Przemienienia Pańskiego i kiedyś uważano, że to powinna być pierwsza ikona, która jest namalowana przez artystę, przez to, żeby to światło z taboru oświetlało jego dalsze prace. A reszta ikon została stworzona z okazji trwania Art Festiwalu w Stargardzie, które miało miejsce w maju tego roku i po prostu z tej okazji po prostu domalowałam resztę. I miałam okazję po prostu stworzyć swoją pierwszą wystawę i pomyślałam, że zacznę od ikony Przemienienia Pańskiego i w ten sposób rozwinęłam ten temat.
Michał Warchiu, autor tych cerkiewek, które Państwo będą oglądać.
No właśnie, ile tutaj Pan nam tych modeli cerkwi?
Ja dzisiaj reprezentuję 33. W tym dwie chaty łemkowskie, to znaczy to są chaty moich rodziców i mojej babci.
Czyli takie rodzinne domy pan to sobie
tylko,
zamknął.
Tylko dwa, tak. Więc, bo wie pan, ja specjalizuję się głównie w cerkiewkach i to drewnianych, nie murowanych.
Te wszystkie cerkwie istnieją, czy one już...
Nie, jak proszę to... pani. Tu każda cerkiewka będzie miała swoją metryczkę i tam będzie informacja, czy istnieje, czy nie.
Mhm. Czyli to jest różnie. A skąd pan wie, jak wyglądały te, które już dzisiaj nie istnieją?
To z fotografii. Archiwalnych jakichś dokumentów fotograficznych. No i wie pani, intuicji trochę trzeba do tego, bo jeżeli jest zdjęcie, mam takie przykłady, że tylko zdjęcie z jednej strony Jak tam było z tyłu, jak ona wyglądała? No trzeba się domyśleć. Na podstawie oglądania innych cerkiewek można tam, wie pani, wysnuć wniosek, jak elewacja wygląda.
Skąd się panu to wzięło? Któregoś dnia postanowił pan po prostu zrobić? Bo one są, jakbyśmy powiedzieć, jaka to jest skala tych, jak jest jeden do nie wiem, do 50.
30, 20 kilku, tam nie ma dokładnej skali. Zresztą jakoś nie przykładam wagi akurat do skali.
No to chyba nie jest aż takie bardzo wielkie.
Oczywiście, że tak, bo są cerkiewki mierzone i można byłoby skalę wyliczyć i napisać, ale myślę, że po co to jest potrzebne.
Szkoda czasu. Ale skąd się panu to wzięło? Któregoś dnia postanowił?
Nie wiem. No właśnie pani powiedziała sama na swoje pytanie. Jakoś tak, wie pani, ja to taki majsterkowicz od dziecka. Mieszkam w bloku wielkim w Legnicy. Po pracy nie ma co robić. No nie ma zajęcia innego. Tak, w telewizji nie bardzo lubię oglądać. No ja wiem, coś mnie podkusiło, żeby coś, kurczę, paluchy zaangażować do czegoś. No i myślę sobie, miałem kolegę świętej pamięci, który robił piękne okręty, właśnie takie miniaturki. Myślę sobie, przecież kurde, można by pokombinować coś. Kurde. No, nie wiem, skąd mi ta myśl przyszła, żeby cerkiewki, to naprawdę to jest z nieba.
No chyba tak, ale czy te cerkiewki są panu też bliskie z powodu ich piękna, czy może też powiedzmy sobie wprost wyznanie?
Jedno i drugie. Jednym drugim, bo wie pani, ja bardzo lubię drewno. Na przykład murowanych cerkiewek nie lubię robić, bo po prostu ja nie widzę w nich piękna. Ale w tym drewnie to jest, dla mnie jest fantazja. No.
Ale ta malutka, to ona też cała drewniana? Ta jest skąd
akurat,
jest?
Wie pani, murowana. Chociaż były przypadki takie, że na przykład tam na Słowacji spotkałem. Była zbudowana z drewna. A mieszkańcy i wierni w trosce, żeby ona się po prostu nie zniszczyła, wzięli ją, otynkowali. Pomalowali na biało, otynkowali, pomalowali i wygląda jak murowana.
Czyli drewniana, choć murowana.
Murowana, tak. No.
Choć otynkowana. Są jakieś takie charakterystyczne cechy cerkwi? Bo ja widzę, że to bardzo różnie z nimi bywa.
O, proszę pani, nie są rozstawione w tej chwili akurat. Ale ja próbuję tak ułożyć. Nowy Sącz, Gorlice, Jasło, Krosno i Bojkowszczyzna.
Czyli rejonami.
Rejonami. Bo na zachodzie Łękoszczyzny będą charakterystyczne dachy. Są dwuspadowe przeważnie. Często, nie przeważnie. I to już po prostu jest wpływ kościoła łacińskiego. Na zachodzie. Pod Krynicę, tam pod Nowy Sącz.
Byli blisko, podglądali się wzajemnie.
No,
to...
jakby, no i ci majstrowie po prostu przyglądną się tam temu.
No i też były dobre rozwiązania. Oczywiście, praktyczne, no. Więc dlatego je takie używali. No, później...
Środkowa Łękoszczyzna, to już jest typowa cerkiew, na przykład ta trójdzielna, zawsze musi być. Trójdzielna znaczy wieża, nawa główna i prezbiterium.
Tam, gdzie jest ikonostas.
Tak. Tu jest w tym miejscu ikonostas.
Ale one wszystkie były kryte gątem, bo tam patrzę.
Niekoniecznie.
Bo ta jest gątem kryta, tak? Czyli takimi malutkimi deseczkami.
Na przykład w Skrępnej jest kryta blachą, ale dzisiaj ona jest po remoncie generalnym. Ona jest wpisana na listę UNESCO i pokryta jest w tej chwili gątem.
Czyli one powinny być kryte gątem.
Oczywiście. No, wie pani...
Budowano z tego, co miano, co posiadano.
Tak, jeżeli wieś była bogatsza, no to kupowali sobie blachę, uważali, że to jest na amen, na wieki. A to, guzik, prawda. Lepiej kryć gątem i to gątem łupanym, nie rżniętym piłą mechaniczną, tylko łupanym.
Takim odrywanym, tak?
Tak, odrywanym, bo dłużej żyje. Tak, to przykładowo, gąt... rżnięty na pile, trwa jakieś 25 lat, natomiast taki łupany 80.
No to jednak jest różnica.
No bo wie pani, to jest zjawisko fizyczne.
No fizyczne.
Nie są przycięte naczynia
drewna
i woda nie wsiąka jak bibuły, tylko się spływa elegancko po tym.
Tak, myślę, że żywica tam jeszcze działa, to rzeczywiście natura robi, tego trzeba było odkryć.
A poza tym w górach nie było innego materiału. Gdyby były kamienie, może z kamienia by budowali. Nie było tylko drewno, bo dostępne, dlatego Tak się rozumiało drewniane budownictwo.
Czyli tak, powiedział pan, najpierw mamy jaki rejon?
Nowy Sącz.
I tam były takie...
Dach dwuspadowy. Natomiast już w Nowym Kostyźnie, mówię, trójdzielna z dachami namiotowymi, to akurat nie jest namiotowy dach, to jest namiotowy dach, mógł być dwudzielny, trójdzielny, zakończony, zwieńczony banią i nad banią mamy taką tak zwaną pseudolatarnię, to wygląda jak latarenka taka, i nad latarnią makówka i krzyż.
Czyli one nie miały takich kopuł, jak my jesteśmy, jak są znane w prawosławiu bardzo mocno. To one takie, oczywiście nie, mają takie małe kopułki, ale bez przesady.
My taką cerkiew będziemy mieli na przykład, ale to już jest rejon Bojkowszczyzny prawie.
No to ten, co ostatni będzie, więc tak, jedziemy dalej.
Gorlice i Jasło.
I co, one są podobne do siebie jeszcze? Te...
Tak, jasielskie, gorlickie podobne, a już na wschód bardziej. Już się zmieniają i spotkamy takie kopuły.
No i tam było dużo prawosławnych, więc oni też wspólnie siebie podglądali.
Wie pani, z tym prawosławnym to nie było tak, bo te wszystkie cerkwie to były grekokatolickie.
No właśnie, no.
Tylko potem zaczęli mieszać, no to weszli prawosławie, weszło, no i część użytkują do dzisiejszego dnia, a część dalej jest u grekokatolików albo...
Albo ich nie ma.
Albo ich nie ma.
No właśnie, to też mówimy o historii trochę, bo to jest też... Ale w gruncie rzeczy, jak tak pan... Bo od ilu lat pan tę cerkwię robi?
O, ja chyba ze 40.
Ze 40 lat, to tak myślę, że już pan trochę poznał je. Tak. Już wie pan, jakie są zasady, gdzie było, jak budowano. Trochę tych historii, no chciał, nie chciał, poznał pan.
Czy jest pan... sobie książek już poczytałem.
Naczytałem się.
No, to ja tak żyję tym.
Ale też jeździł pan na pewno.
Oczywiście, wie pan. Bardzo mi syn pomagał z żoną. Oni jeździli po Bieszczadach, wędrowali, robili zdjęcia, mierzyli mi cerkwie, bo te, które istnieją, to są mierzone. Nie są tak z pana pały robione, wie pani.
Tak precyzyjnie.
No, z miary, bo ciężko zrobić bez miary.
No,
jak się ma miarę, to się robi rysunek odpowiedni wtedy według tych miar i leci.
Jak długo musi pan, na przykład powiedzmy, no ta jest murowana, to może panu szybko wymurowało się, ale taką.
Ile, jak długo? No liczyłem, kiedy, wie pani, wychodzi tak 150-200 godzin.
No to tak z pół roku?
Nie, w czasie 3 miesiące. Tylko wie pani, codziennie się nie robi tego i 8 godzin się nie pracuje, bo to by nie wytrzymał, to oczy nie wysiądą.
A co to za materiał jest? No to przecież pan nie idzie do lasu sosny, pan nie używa.
Prawie, proszę pani. Klocka odpowiedniego drewna. Muszę znaleźć go albo w lesie, albo gdzieś tam, gdzie się da. Idę do stolarza, wstępną obróbkę robię u stolarza. Później coraz mniej. To już robię u siebie w domu, prawie. W domu.
A gąd jaki jest u pana? Cięty czy też rwany?
Cięty. Nie da się.
To za malutkie.
Nie, zresztą
to takie igiełki, nie?
To nie jest gąd prawdziwy. Bo prawdziwy gąd wygląda w przekroju tak. I tu jeden wchodzi w drugi.
Aha, deska.
A ja mam tak, jakby to inaczej pokazać. I nakładam sobie i robię imitację taką. To się nie da zrobić, bo to jest...
Raczej nie, no tak sobie myślę, że to za mały.
No nie, to są dziesiąte milimetry grubości.
Chciałby pan mieć jakieś niewielkie szkło i jakieś precyzyjne.
Nie ma, ale niczym nie da się zrobić tego.
No właśnie, ale jest pan jednak bardzo precyzyjny, co byśmy nie powiedzieli. Jakiś mikroskop musi pan prawie mieć, szkła powiększające.
Ja duże już teraz mam, bo już muszę mieć. Wie pani, najgorzej przy układaniu tych gącików na baniach. No to już niestety, ale trzeba i okulary lepsze mieć i szkło pomaga.
Przychodzą do pana ludzie, którzy mówią, ojej, to jest moja cerkiew z mojego domu. Że takie pamiętają, przychodzą?
Do domu to nie, ale
nie,
na wystawie.
Nie, na wystawie, że przychodzą i mówią, a skąd pan wiedział, to jest moja, z moich...
Proszę pani, niektórzy mają żal, mojej nie ma.
Ale przychodzą i mówią, dziękują?
O nie, ja mam książkę, proszę pani, pamiątkową. Tam można byłoby poczytać, co piszą. No.
Bardzo panu dziękuję. Ja jutro to oczywiście przyjdę, jak pan sobie nie myśli, że to, że dzisiaj gadaliśmy, to nie znaczy, że ja nie przyjdę. Ja przyjdę dobrze, jutro na
wystawę. Może będę w lepszej formie.
Świetnie pan w formie jest. Ja wiem, że pan myśli bardziej o tym, żeby ją ułożyć, żeby mieć poukładane. To czyli byśmy tylko zamknijmy. 30 ile? Jeszcze pan nie wie ile.
Dzisiaj mam 33.
I wszystkie pan wystawi?
8 zostało w domu.
Ale te 33 zobaczymy.
Tak, dzisiaj będą wystawione, tak. Mhm. Tak. No.
I one w ciągu ilu? 40 lat zrobione, tak? A która jest najstarsza? Niech pan mi tylko pokaże, która
nie
jest najstarsza. Ale tak, ale któraś jest trochę młodsza od tej, co pan nie przyniósł. Albo która jest najmłodsza?
Och, najmłodsza, kurczę. Najmłodsza.
Schowała się? A ta jest taka świeżo robiona. To może
nie,
ta?
Nie, to już ma trochę lat.
To jeszcze tylko wróćmy do pana chaty. I już, ja już uciekam, tylko wróćmy do chaty. To która babcina, a która pana?
Moja ta, w tej się urodziłem.
I co, pamiętają, czy ze zdjęć rodzinnych?
Trochę pamiętam, bo w 1966 roku pojechałem pierwszy raz tam w Bieszczady po wysiedleniu. Ona jeszcze stała, wpuścili mnie tam do domu, porozglądałem się trochę, a więcej mi tato opowiadał. Tato na pamięć prawie miary znał jej.
Tak?
I tak, tak. Bo to wie pani, jak budowali taką chałupę, to...
A to tata był przy budowie, czy sam ją budował?
Nie, był majster.
Nie, no oczywiście, ale chodzi o to, że był jego dom wybudowany przez niego, przy pomocy majstra. On, ale to był jego dom, który on wybudował.
Tak, 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 tak.
Ach, to dlatego miary znał.
No.
No, a ta...
Miary znał i proszę pani...
Tu w środku jest naprawdę?
Tak, o widzi pani. To było główne pomieszczenie mieszkalne. Czyli u nas to można by powiedzieć, że to jest kuchnia, a w kuchni całe życie się odbywało.
No, dzisiaj byśmy powiedzieli taki salon z kuchnią.
No z kuchnią, to jest, a to pokoik taki mały, to piec, proszę pani.
Ale też ten piec na drugą stronę się przybija.
Oczywiście, tak, bo tutaj po drugiej stronie można było sobie pospać na tym piecu.
To pan ile lat miał pan, jak wy? No to malutki był pan, jak tam wywożył.
Ja 6 lat.
To tam pan spał na tym piecu.
A może i nie pamiętam.
Oj, myślę, że tak. No, i co to jeszcze jest?
Tutaj mamy... Tu sień. Nawet... Sień tu jest. Tu po tej schodach się wchodziło na strych. Na strychu przeważnie tam siano leżało sobie. A to? To
jest no właśnie.
Stajnia, obora.
Przy domu?
Tak, tak, to było wspólnie.
To takie razem było?
Przeważnie tak budowane były.
A to co, stodoła obok?
A to stodoła. A tutaj wóz się przechowywał albo sanie.
Oj, ci to dzień stoi, siosy wohry.
Ой, лучше, я буду, ой, лучше.
możemy powiedzieć, że to były naprawdę udane, bogate dni.
No chyba każdy z nas będzie to po swojemu oceniać. Ja osobiście jestem wrażony tym, jak z jakiej wielkiej zaangażowaniem przygotował to otec Robert Rosa z kilku sił w Głowce i jak to było harno produmane. Tak że na długie roki nam łyszy się w pamięć i osobowe to własne świato 60. rokowiny Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwi na naszych ziemiach tu zachodnich.
Na pewno z księdzem Robertem Rosą będziemy o tych wrażeniach, o tym, co się zdarzyło, dokładnie też rozmawiać, ale w przyszłym tygodniu nie mieliśmy serca, żeby teraz, kiedy było tylu gości, tyle wydarzeń niezwykłych, księdzu zajmować czas, ale obiecał nam, że znajdzie go w najbliższym tygodniu dla nas.
To już za tydzień, tak bliżej. Detalno, bo postarałem się obgovoryty i z ocem dumaj Robertem Rosą i może z naszymi tu parafianami.
No na pewno.
Ja na zakończenie chciałbym duże serdeczno podziękować wszystkim organizatorom, wszystkim ludziom, jakie przykłały ruku do podchotowki i do realizacji tego naszego świadkowania 60. rokowin Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwi. Osobliwo słowa wielkie podziaki kieruję tu do głównego organizatora, otca parocha naszej cerkwi, otca Roberta Rosy. Dziękuję wam serdecznie, otcze, za tak prekrasne świato.
Dzisiaj to już wszystko. Zostawiamy państwa z tymi pięknymi wspomnieniami, wrażeniami, przeżyciami. Za tydzień spotkamy się ponownie. Małgorzata Frymus.
Iwan Syrnyk.
A były to?
Posiedeńki. Czyli rozmowy ukraińskie.